Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz, szanowni państwo, zabieram państwa do Teatru imienia Słowackiego. Nie bierzemy jeńców. Od razu pędzimy na plac Świętego Ducha, żadnych dodatkowych, małych scen. Główna scena, bo też stawka jest wysoka. No i piękny jubileusz, 130. rocznica powstania teatru, jego urodziny. I słysząc te słowa, ze zrozumieniem kiwa głową, uśmiecha się do mnie znacząco, acz refleksyjnie. Lidia Bogaczówna, aktorka teatru. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim państwu, tak wcześnie z rana.
No, ale takie godziny są dobre, żeby przećwiczyć głos, dykcję i...
No tak, głos trochę chory, dykcja też, ale zazwyczaj o tej porze jednak aktor śpi.
To prawda, ale dzisiaj ta praktyka się przyda, bo przed zespołem kilka bardzo ważnych spektakli, w tym między innymi jubileuszowe Dziady, ale jeśli pozwolisz, jeśli... się zgadzasz, to chyba chciałabym najpierw porozmawiać o teatrze, o zespole, bo też nie za bardzo sobie wyobrażam taką radosną i bezrefleksyjną jubileuszową rozmowę bez powiedzenia państwu, że zespół walczy i rozpoczęła się procedura konkursowa zmierzająca do wyłonienia nowego dyrektora Teatru imienia Słowackiego. Krzysztof Głuchowski walczy o to stanowisko, zespół walczy o to stanowisko. Na jakim jesteśmy dzisiaj etapie, powiedz?
W poniedziałek odbyła się pierwsza komisja konkursowa, ta, która dopuszcza kandydatów do drugiego etapu, czyli do przesłuchań. Zgłosiło się czterech kandydatów, łącznie z Krzysztofem. Jedyny Krzysztof jest kandydatem wiadomym w całej Polsce i jedyny Krzysztof opublikował swój program, genialny zresztą program na wiele lat, program, który absolutnie odpowiada w dalszym ciągu całemu zespołowi i jest dokładnie w tym kierunku, który się sprawdził przez te 8 lat. Na początku nie było lekko, bo jednak trzeba było zmienić cały profil teatru. Teatru, który był od takim teatrem, powiedzmy sobie, takim troszeczkę mieszczańskim, krakowskim.
Ciekawe, że użyłaś tego słowa. Ja też miałam je w zanadrzu, ale się trochę nie chciałam być może niegrzeczna.
Nie.
Ale tak było. I zresztą to wcale nie jest też złe. To jest inna droga.
To jest inna droga, dlatego że taki teatr mieszczański też ma swoich widzów. Justyno, my jako aktorzy wiemy, że my, naszym usprawiedliwieniem bycia na scenie jest wyłącznie widz. W związku z tym my musimy znaleźć i mieszczański teatr w sobie, taki jak na przykład od 20 paru lat mamy Chorego z urojenia.
Niesamowita historia. Ale Andrzej Grabowski bierze wszystko.
Ale też musimy myśleć już o młodym widzu. O tym, żeby wykształcić młodego widza. Wspomniałaś o jubileuszu, o którym zaraz będziemy mówić. 130 lat. To jest teatr, który wtedy, jak powstawał, przyświecała mu taka maksyma. Niech myśl polska tu się buduje. I w związku z tym my przez te ostatnie lata postanowiliśmy odgrzać to. Bo to jest na dzisiejsze czasy. Tak, u nas myśl polska się buduje. To po pierwsze. Po drugie, muszą państwo wiedzieć, że podstawą sztuki jest wolność. Jest wolność słowa i wolność wypowiedzi. I o tę wolność walczymy, ale dlatego, że nie jesteśmy waleczni, tylko dlatego, że tak Pan Bóg ukształtował artystę, tyle wolności, że to jest, dlatego talent jest czasami nawet mniej ważny od tego parcia do wolności. To artystę porusza i to naprawdę nie jest nasza wina, a Pana Boga.
No, znalazłaś winnego, ale to są podstawowe wartości, jakby bez nich można powiedzieć...
Nie ma sztuki.
No, nie ma sztuki, coś się tam udaje, ale nie w tym rzecz. walczymy też o prawdę. No i wracamy do konkursu jeszcze, bo tak. Jesteśmy po pierwszym etapie.
Tak, po pierwszym etapie.
Proceduralnie, na razie wiemy, że Krzysztof Głuchowski startuje, wystartował. Pojawiły się też, by tak rzec, na pewnej giełdzie nazwiska. Nie wiem, czy możemy o nich mówić, czy to jest oficjalne.
W środowisku się mówi, mogą sobie państwo to znaleźć w internecie. Natomiast problemem jest to, że konkurs został utajniony przez Urząd Marszałkowski. Jest to absolutnie wbrew prawu, dlatego że to komisja może między sobą zawrzeć takie utajnienie, żeby nie mówić o szczegółach, ale do tej pory wszystkie konkursy były były jawne. Marszałek zawsze wychodził, nie ten marszałek, zawsze wychodził i mówił po kolejnych konkursach prasie, mediom, co dalej. Natomiast ten został utajniony, tak jakby się wszyscy wstydzili kandydatów. My wielokrotnie publicznie namawialiśmy kandydatów, tak jak to jest w zwyczaju do tej pory było, żeby spotkali się z zespołem, bo teatr to przede wszystkim zespół. Wiadomo, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W związku z tym chcieliśmy porozmawiać z kandydatami. Niestety są też tajni. W związku z tym widzimy, że tu jakby nie chodzi o rzeczywiście o to, żeby ten teatr poszedł dalej, jak to marszałek powiedział, robiąc mimo protestów ten konkurs, że chodzi o to, żeby ten teatr był jeszcze lepszy. No wydaje mi się, że po 30 chyba nagrodach różnych przez ostatnie parę lat trudno o lepszy teatr w Polsce. W związku z tym zastanawiamy się, dlaczego tak jest, dlaczego to jest taki wstyd dla kandydatów i dla marszałka, że jest utajniony. Nawet śmialiśmy się wczoraj, czy w takim razie dowiemy się kiedykolwiek, nie daj Boże, gdyby to Krzysztof nie był, to czy dowiemy się w ogóle, kto tym teatrem zarządza?
Natomiast obawiam się, że tak. To myślę, tak, że akurat to na to pytanie potrafię odpowiedzieć.
Ach, no tak, prawda? Tak. No. Dlatego wczoraj związki zawodowe, jedne i drugie, Teatru Słowackiego, razem z prawnikiem, można to sobie przeczytać w internecie, wystosowaliśmy pismo do marszałka i do członków komisji z prośbą o unieważnienie konkursu, ponieważ było mnóstwo błędów proceduralnych. Konkurs nie może być przede wszystkim utajniony, ponieważ to jest instytucja publiczna. Dyrektor będzie osobą publiczną i jest płacony z publicznych pieniędzy. Czyli tutaj wiadomo, że jeżeli to jest instytucja publiczna, to tutaj są finanse publiczne i to musi być wszystko jawne.
Tak, my jako obywatele chcielibyśmy, żeby tak gorąca sprawa była również procedowana transparentnie. To chyba nie jest jakieś wygórowane oczekiwanie.
No nie jest wygórowane, natomiast no właśnie myślę, że tu gdzieś nastąpiło takie samozadowolenie jakby z siebie i stworzenia nowego, powiedzmy sobie, antyprawa, że chyba to uśpiło czujność urzędników. I tam jest błąd za błędem. Zresztą te błędy są wyliczone w tym naszym piśmie. Mogą sobie państwo to zobaczyć na profilu Teatru Słowackiego, chociażby na Facebooku, bo wczoraj to wrzuciliśmy, także my to upowszechniamy wszędzie. I mamy nadzieję, że rozsądek zwycięży.
No właśnie, tak trochę, by tak rzec, fantazjując, myślisz, że Krzysztof Głuchowski ma szansę wygrać ten konkurs po prostu i być może wtedy no to wszystko, to całe nieporozumienie, tak eufemistycznie może bym to nazwała, skończy się jakoś honorowo dla obu stron również.
No właśnie, Justyno, jak by ci tu powiedzieć? Krzysztof na pewno powinien wygrać ten konkurs, bo jest rzeczywiście najlepszy. Pracowaliśmy już z tymi reżyserami. Oni zrobili świetne u nas spektakle, które okazały się spektaklami festiwalowymi, nagrodzonymi. Poza tym my się z nim zaprzyjaźniliśmy, począwszy od portierni, przez panów maszynistów, przez elektryków, akustyków, przez nasze pracownie krawieckie, tapicerskie. My się po prostu bardzo, ale to bardzo lubimy i przyjaźnimy. Stanowimy coś, co w dzisiejszym świecie jest bardzo rzadkie, że my się polubiliśmy wzajemnie i jesteśmy jedną drużyną. Oczywiście, że to nam dał Krzysztof, bo Krzysztof nas zaraził sukcesem. I to jakby dał nam skrzydła, tak. I to spowodowało, że my zaczęliśmy siebie lubić i szanować. Czyli tak naprawdę, oczywiście, że jeśli wygra rozsądek, to wygra Krzysztof. Natomiast jeśli wygra małostkowość, to ten teatr niestety znowu spadnie parę pięter w dół.
Nie zakładajmy takiego scenariusza. Rozmawiamy w jubileuszowym kontekście. Niech zwycięży rozsądek, jak powiedziałaś. To są bardzo, bardzo delikatne słowa i no, dedykujemy je wszystkim uczestnikom tej sytuacji, która jest trudna, bo właściwie się też znowu spotkałyśmy, żeby o tych urodzinach rozmawiać i właściwie tak nawet chyba nie mam nastroju, a z drugiej strony to nie nasza wina, że takie rzeczy się dzieją i to jest naprawdę piękna rocznica, piękny jubileusz. I też patrzę na twój piękny uśmiech i myślę, że to jest dobre i ten teatr zasługuje po prostu na najlepszego dyrektora.
Tak, a profesjonalizm polega na tym, że chociaż cieniem się kładzie na tej rocznicy ta cała sytuacja z konkursem, no to jak mawiają Amerykanie, show must go on. No tak. W związku z tym my od tego jesteśmy. Na tym polega profesjonalizm, że swoje prywatne bolączki musimy niestety jakby wsadzić do innej szufladki, a tu się bawić. I tak
dzisiaj o 18:00, o 18:00 się spektakl zaczyna? Stajecie na baczność?
Nie. Dzisiaj o 19:00 mamy normalne, natomiast tak naprawdę to się zaczyna w sobotę.
Dobra, to jesteśmy już w sobotę i zaczyna się, przepraszam, weszłam ci w słowo, ale ja chcę to powiedzieć, właściwie zaczyna się takim twoim, nazwałam to performancem, chociaż tego słowa nie ma w opisie, ale ja sobie wyobrażam, że to będzie coś takiego, skoro aktorka tej klasy i też myślę, że niesamowitą, z jednej strony wiedzą i luzem podchodzi do tematu historii teatru słowackiego, to nie może być nic innego, jak tylko performance. Ale to ty powiedz, jak to będzie.
Dobrze, to dla mnie to nie performance, dla mnie to zabawa, ale po prostu o godzinie 11:00 w sobotę będzie właśnie powtórzony pewien rytuał z tego, co było 130 lat temu. Bo 130 lat temu Jan Zawiejski...
A to 21 dokładnie było? Bo tego nie sprawdziłam.
21.
Czy to data dzienna.
21 po hejnale z Wieży Mariackiej. O godzinie 12:00, my robimy o godzinie 11:00, o godzinie 12:00 w gmachu Nowego Teatru Miejskiego, jeszcze nie nazwanego, pojawił się tłum, jak prasa opisała, tutla Krakowi.
Jeszcze wtedy używano francuskiego języka, jak ktoś go znał, tak.
Tak, jak ktoś go znał, tak. I w tej chwili mamy też nadzieję na to, ponieważ wtedy Jan Zawiejski, budowniczy i architekt tego teatru, wręczył klucze od teatru ówczesnemu prezydentowi miasta Friedlainowi. Niestety, mogę tylko zdradzić pewne szczegóły, niestety na tym uroczystym otwarciu nie było kobiet.
Jak to
nie
było?
Zostały zaproszone.
Nie wiem, co powiedzieć.
Właśnie.
Zazwyczaj wiem, co powiedzieć, ale tym...
I widzisz, Justyno, i nikt nie wie, jak pytam, jak państwo myślą, dlaczego kobiety nie zostały zaproszone. No to oczywiście jest właśnie, że obiad gotowały. Ja mówię, na pewno te, które chodziły do teatru wtedy, obiadów nie gotowały, tylko miały służące. No, wymyślali właśnie różne rzeczy. A przyczyna bardzo prosta. Po prostu wtedy, XIX wiek, panie miały bardzo szerokie krynoliny. I gdyby panie weszły w tę przestrzeń westybulu, która w sumie nie jest aż taka duża, to ta tutla Krakowi by się nie zmieściła. W związku z tym zostali zaproszeni tylko panowie we frakach. I tutaj, co zabawne, prasa odnotowała skandal.
O, Na to liczyłam, no wiadomo, jesteśmy tak, w Krakowie.
Bo jesteśmy w Krakowie, dlatego właśnie ja będę chciała Państwu przybliżyć bardziej skandale, bo historię to sobie można przeczytać w wujku Google. Ja chcę opowiedzieć, no właśnie, bo powiedziałaś, że mam poczucie humoru, w związku z tym wolę wszystko
w ten
sposób.
Ja powiedziałam dystans. Ja ujęłam to tak bardziej dyplomatycznie.
Dziękuję Ci bardzo.
Ale masz poczucie humoru oczywiście.
Zwłaszcza na swój temat, chwała Bogu. Jak wiadomo, Matejko przecież obraził się śmiertelnie na miasto za to, że miasto zrobiło teatr w tym miejscu dokładnie. No bo musieli zburzyć przepiękny kościół świętego Rocha, kościół świętego Ducha. Oczywiście, że były to zabytki mocno nadszarpnięte, ale walcząc o nie, Matejko chciał nawet dać ze swoich pieniędzy pieniądze na renowację i zrobić sobie tam pracownię. Niestety został wybrany ten teren, ponieważ jedną na przykład z lokalizacji był stary kleparz, ale Rajcowie powiedzieli, to jest w ogóle niemożliwe. A kto przyjdzie taki kawał do teatru? Przecież to jest daleko, za murami. W związku z tym Matejko obrażony.
Można być cały Kraków.
Tak, cały Kraków. Matejko obrażony. Owszem, przyszedł na godzinę 12:00, ale na znak protestu i obrazy zamiast we fraku przyszedł w surducie.
No hańba, chciałoby się powiedzieć.
I to była hańba. I teraz proszę Państwa, proszę sobie pomyśleć, czym wtedy był kotdres. Po prostu to świadczyło, prawda, o człowieku, o jego nastroju. W tej chwili, mój Boże, a ile jest jeansów już w tej chwili w teatrze?
Jeansy są wszędzie, tak, jeansy no, ale są chyba wszędzie. Nie powstrzymamy nie, tego
Nie trendu. Powstrzymamy, tylko tak właśnie mówię, jak się czasy zmieniły. No i dlatego o godzinie 11:00 przywitam Państwa na tych słynnych schodach. Natomiast potem przejdą Państwo do wnętrza naszej bombonierki i na scenie będzie, no na pewno, niezwykle ciekawy panel dyskusyjny, który poprowadzi nasza wspaniała Diana Poskuta, która wie wszystko. Tak. Wszystko po prostu o, naprawdę o... ona ostatnio mi powiedziała, a przecież wydawało mi się, że wiem wszystko o tym teatrze. Pokazała mi na jednych z drzwi, bodajże na między pierwszym a drugim piętrem, na takim matowym szkle, tam jest wydrapany taki mały napis przeciwko Niemcom z 40 któregoś roku. Taki ledwo widoczny. Nawet to, któryś właśnie musiał w konspiracji w nerwach napisać właśnie konspiracyjnie tam, nie wiem, precz z Niemcami, czy coś takiego.
Tak, takie rzeczy. To jest niezwykła przestrzeń, niezwykłe miejsce. Też mówi się pełne duchów. I teraz chciałabym z tobą porozmawiać o duchach. Porozmawiajmy poważnie o duchach, bo ja wierzę w duchy. Chciałam zapytać o te przy placu Świętego Ducha. Nie może być inaczej. No, po prostu wiemy, że tam są. Tylko wiem, że nie wszyscy widują. Ale no, słyszałam wiele świadectw.
Tak, no wiele świadectw. No, no było, nie było. Przecież to jest plac ducha, prawda? Z jakiegoś powodu tam duch zamieszkał. Oczywiście oprócz ducha natchnienia, który tam krąży.
Tego ducha to zostawmy.
To jest oczywiste. Natomiast oczywistym jest też to, że jest duch niejakiej nimfy suchońskiej. Nimfa suchońska, młoda, wspaniała dziewczyna, która zmarła, zakonnica, duchaczka, która podobno zmarła, pomagając chorym na cholerę w trakcie epidemii. Miała 23 lata i została zakopana tam pod naszym teatrem, którego jeszcze wtedy nie było, bo przecież tam był cmentarz.
Tak.
I na tymże cmentarzu ta nimfa suchońska czasami jęczy do tej pory. I rzeczywiście różne rzeczy się dzieją, zwłaszcza na poziomie -3. No, bo to już jest tam blisko tego cmentarza. Ostatnio był piękny gest duchaczek, które są w tej chwili na ulicy Szpitalnej.
Całkiem niedaleko, siostry
całkiem niedaleko,
kanoniczki. Tak.
Siostry kanoniczki. I siostra przełożona postanowiła dać nam portret namalowany na początku chyba XX wieku, narysowany portret właśnie nimfy Suchońskiej, który wisi na parterze i mogą sobie go Państwo zobaczyć. No i ona nam jęczy czasami. Troszkę myli tropy i czasami nie wiemy, czy to ona, czy Matejko, bo podobno...
Matejko też?
Tak, tak, dlatego, że Matejko rzucił klątwę na ten teatr. No i stąd mamy zresztą ten konkurs tajny. To jest część tej klątwy. Natomiast nimfa Suchońska po prostu no, denerwuje się, bo zakłócamy jej często ciszę nocną. Natomiast jest również duch Stacha Wyspiańskiego.
Tak, Helena Modrzejewska też tam bywa.
Helena Modrzejewska bywa rzadko, częściej w Starym, a już w ogóle to straszy za oceanem. Chociaż rzeczywiście zbierała pieniądze na ten teatr i wielokrotnie grała, ale to bardziej na występach gościnnych. Natomiast no, poniekąd czuje się współwłaścicielką tego teatru, jako że to ona kładła kamień węgielny pod ten teatr.
Czy wiemy, co się działo tego pierwszego dnia działania teatru? Czy był jakiś spektakl, czy były tylko imprezy właśnie bez pań?
Nie, był spektakl, tak. Wieczorem już była część artystyczna. I wtedy to był spektakl, który był... Myśmy go powtarzali kiedyś w jakiejś tam cząstce, jak było stulecie teatru. I to był koncert, były fragmenty zemsty odgrywane. Takie właśnie we fragmentach. Natomiast my robimy ten jubileuszowe dziady, bo proszę Państwa, też mało kto wie, że Stanisław Wyspiański, to on pierwszy złożył u nas w teatrze 120 lat temu dziady, że tak się wyrażę, skoro o dziadach mówimy, do tak zwanej kupy.
No tak, bo przecież to był utwór stricte literacki, tak. do czasów Stanisława Wyspiańskiego i funkcjonował w ogóle właściwie... Trudno powiedzieć, czy Adam Mickiewicz w ogóle myślał o teatrze. Na pewno.
Może myślał, ale wątpię, bo to taki, no, wtedy się wydawało, że to jest...
No
wtedy
niesceniczne zupełnie.
Niesceniczne, na tamte czasy absolutnie tak. Niesceniczne. Na tamte czasy to był sceniczny Bałucki. No taki, wiadomo. No wiadomo.
Bałuckiego właśnie ducha też pewnie czasem macie, niestety przykra sprawa.
Ale niestety przykra sprawa, dlatego że troszeczkę do tego się aktorzy teatru przyczynili. Do jego samobójstwa i do depresji. Po czym oczywiście jak już się zastrzelił, był na Błoniach Krakowskich i o dziwo strzelił do siebie dwa razy. Naprawdę. Tak, ja wiem, że to jest śmieszne. Tak, to właśnie, śmieszne, ale po prostu pierwszy raz niespecjalnie trafił, no a po drugim nadal nie żyje, w związku z tym.
Tak, to są te przebiegi.
Tak, to są te przebiegi.
Śmieszno-straszne.
Śmieszno-straszne, no jak sztuka. Sztuka jest po prostu i śmieszna, i straszna. Natomiast jeszcze co jest pięknego w tym wszystkim, że proszę sobie poczytać, proszę Państwa, jeśli ktoś nie będzie w teatrze, proszę sobie przeczytać w internecie prolog Adama Asnyka, który Adam Asnyk napisał na otwarcie tego teatru. Jest nieprawdopodobnie piękny. Czy pozwolisz, Justyno, że tylko fragment?
No, będę zaszczycona.
Bo to jest bardzo długie, ale
i tutaj Lidia Bogaczówna sięga nie po jakiś stary rękopis, tylko po prostu po swój telefon.
Tak. Plaudite cives. Oto nowa scena otwiera muzom gościnne podwoje. Ucieszna talia, smutna melpomena prowadzą z sobą wdzięczne chóry swoje i owe deski przemienia cudownie w ogarniającą cały świat widownię.
Jak pięknie, cieszcie się obywatele, tak rozpoczyna taką...
Tak, to jest, i to jest ten bardzo długi prolog, ale jest tak piękny.
Ale
to jest
taka, też
tak, przeczytam to, tak, przeczytam, bo to jest jakby kwintesencja nie tego teatru, każdego teatru na świecie.
Właśnie, ale jeszcze chciałabym cię prosić, może już na koniec, zdarzyło mi się, tak jak każdemu widzowi, być kilka razy na scenie, choćby dlatego, że scena często po prostu jest widownią. I muszę powiedzieć, że to jest potężne uczucie właśnie doświadczać tej sceny, przepięknie zresztą policzonej w jednym z utworów Stanisława Wyspiańskiego.
Wyzwolenie.
Właśnie. To jest nieprawdopodobne, jak
20, a my mamy wielką scenę, tak. 20 kroków wszerz i wzdłuż.
I taki konkret, tak. I jakie to mocne. Chciałam cię tak jakoś prosto zapytać, jakie to jest uczucie, jakie to jest doświadczenie właśnie na tej scenie stać? Jaka jest ta jej materialność? Czy ona skrzypi? Czy ma się to poczucie, że na przykład właśnie Stanisław Wyspiański tamtędy chodził? I w ogóle gdzie trzeba stanąć, żeby było dobrze słychać? Czy są jakieś takie zasady wasze tajne?
Tak, to znaczy jest taka jedna zasada, bo jest rzeczywiście jedno miejsce po lewej stronie z przodu sceny, gdzie jest dziura taka akustyczna i tam, gdzie słychać. Myśmy to wszystko wiedzieli, póki świat nie wymyślił mikroportów.
No, ale czasem bez mikroportów.
Tak, mamy dwa spektakle, tak. Coraz rzadziej.
Tylko dwa bez mikroportów.
Które? No właśnie, to jest Chory z urojenia, mm-hmm. i to jest Lalka. Mm-hmm. Wszystko jest na mikroportach, bo też... jest już inny rodzaj szkolenia głosu. Niestety, troszkę niestety. Ponieważ my byliśmy uczeni, chociaż nigdy nie wiedziałam, że trafię, chwała Bogu, do Teatru Słowackiego, ale przez pedagogów naszych byliśmy tak uczeni. Jak ty mówisz? Przecież jeżeli będziesz w Teatrze Słowackiego, to ten na trzecim piętrze też bilet kupił i chce słyszeć. W związku z tym my mówiliśmy do trzeciego balkonu.
Niesamowite. Wiesz, może nie rozmawiajmy o tych mikroportach, bo się zaraz zdenerwujemy
nie.
W ogóle na inną rozmowę, nie jubileuszową.
Ale nie chcę,
nienawidzę.
Właśnie.
No, ale
ja też. Ja nienawidzę, myślę, że bo to jest płaski głos, ale
nieważne. Płaski głos, tak. Nie zawsze
i nie wiadomo,
wiesz, kto mówi.
Tak.
Nie do zniesienia.
Wiem.
Ale dobrze, że wymieniłaś te dwa tytuły, to będziemy je bardzo lansować.
Dobrze. Natomiast, jeżeli chodzi o tę scenę, jest to absolutna dla nas świętość. Dawniej aktorzy nie mówili idę na scenę, tylko mówili idę na spełnię. Czyli w miejsce, w którym coś się spełnia.
No, mocne.
Zatkało cię.
Tak. Któryś raz dzisiaj.
Tak.
No, ale mamy taki temat i daję sobie prawo.
Czyli musisz mnie zaprosić na kolejne odcinki.
Tak, tak. To i te mikroporty musimy kiedyś roznieść w pył.
Tak, w pył. Natomiast przez to, że to jest dla nas świętość, bo jak sobie pomyślimy, kto po tych deskach chodził, oczywiście niedokładnie po tych, ponieważ są wymienione. Tak, odarłam.
Dzięki Bogu, tak. Nie wyobrażam sobie tego skrzypienia głośniejszego niż mikroporty.
Tak, ale rzeczywiście, jeżeli stoimy na scenie i wiemy, że najbliższa po prawej loża była lożą Wyspiańskiego, że on tam przesiadywał, że tam zasłabł, parę dni potem zmarł, i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wszystko tak nasączone historią, że nawet Mikołaj Kolada, który reżyserował u nas Maskaradę, wiedząc o tym teatrze wszystko, robił w ten sposób, że wchodząc na scenę, dawał nam uwagi w skarpetach. Ściągał buty. I on powiedział, że jak sobie pomyślę, że tutaj działa się historia polskiego teatru, to nie śmiałbym wejść w butach. My też nie wchodzimy w prywatnych butach na tę scenę.
To jest piękne i po czymś takim naprawdę musimy skończyć, bo niczego chyba piękniejszego nie powiemy. Te skarpety, czyli samo życie i ta wzniosłość, czyli
sztuka. A skarpety
sztuka.
Jak w domu.
No właśnie, i ta spełnia, którą warto jednak z naszej rozmowy zapamiętać, i ten szacunek, który należy się teatrowi, o czym nie wszyscy pamiętają. Szkoda, ale może się to zmieni. Powinno się w każdym razie zmienić. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Bardzo niezwykłe. Jubileuszowe Dziady przed nami, ale wcześniej Celebra, performance, ja powiedziałam, specjalny występ twój. Powiedz, a ja zresztą, kiedy myślę o tej scenie, która rzeczywiście jest świętością nie tylko dla was, nie tylko dla aktorów, ale myślę, że dla widza również, to od razu jakoś tak Ludwik Solski mi się przypomina jako stary wiarus i te jego pasaże, które ponoć trwały, no godzinami to może nie, ale jednak umiał chłop zwrócić na siebie uwagę.
Tak.
Był przepraszam bardzo za ten kolokwializm.
Tak, był bardzo egocentryczny. Natomiast tu jeszcze tylko wtrącę jedno zdanie, bo to jest niesamowite.
Nie możemy skończyć dzisiaj, ale to jest taki temat. Miałam skarpetami się skończyć,
tak,
ale nie.
Nie, skończę jeszcze tym troszeczkę takiej malutkiej prywaty mojej. Moja mamusia, jak była w liceum, to przyjechała w latach 50. Przyjechała na początku lat 50. do Krakowa na wycieczkę, no bo tak się przyjeżdżało. Ja też przyjeżdżałam z tego mojego Rudnika nad Sanem, bo mój tata z Krakowa, ale mama z Rudnika nad Sanem, też byłam na tej wycieczce. I mama była na Judaszu z Kariotu, oglądała Solskiego. I po prostu mówi, że oszołomiła ją ta, ten blichtr, ten spektakl, ten Solski, ten genialny wnętrze tego teatru. I myślała z drżeniem, czy ja jeszcze kiedykolwiek zawitam do tego teatru. I nagle po latach mama przyjechała na pierwszą moją premierę.
A co to było?
To była Balladyna. I to było nieprawdopodobne. Mama się wtedy popłakała, ponieważ jeszcze na dodatek okazało się, że Judasza z Kariotu napisał Karol Hubert Rostworowski, a moja siostra wyszła za mąż za wnuka Karola. W związku z tym to się wszystko jej tak, mama mówi, gdyby mi to wróżka wtedy powiedziała, to bym powiedziała, że przecież absolutnie jest to niemożliwe i prosiłabym o oddanie pieniędzy.
Wszystko jest możliwe, jak wiemy, a szczególnie w teatrze to po prostu wszelakie scenariusze. Życzę tych najlepszych. Teraz przed nami jubileuszowe Dziady. Jeszcze ostatnie pytanie. Powiedz o swojej postaci w Dziadach, bo taki ciekawy casting zrobiła Maja Kleczewska, muszę powiedzieć. Była bardzo ciekawa.
Tak, myśmy się tego nie spodziewali, dlatego że Maja przyszła przed wakacjami, spytała, kto co chciałby zagrać. Ja powiedziałam, że chciałabym zagrać szatana. I tak różne. Wiedziała tylko, że Dominika będzie Konradem. Tak. I wszystko to spisała, my powiedzieliśmy dlaczego, po czym przyszła po wakacjach, no i rozdała rolę. Zupełnie oczywiście wręcz przeciwnie. Tak, rzeczywiście, ja anioł zamiast szatana i Zosia. Tak, w moim wieku to za przeproszeniem troszkę ryzykowne. Natomiast...
No ale Zosia to jest stan umysłu, można
tak,
powiedzieć,
Zosia to jest,
prawda?
A wiesz co, nawet nie, ja właśnie nie poszłam tym tropem, że w stan umysłu. Ja poszłam zupełnie innym tropem, co się Mai spodobało. Bardzo. Ja poszłam tropem tego, że w czasie obrzędu, jakby w dojrzałą kobietę wstępuje dybuk Zosi. I ona w ogóle nie wie, co się z nią dzieje. I ona w
czyli
pewnym...
jakby jesteś marionetą.
Jestem marionetą, po czym oni mnie rzucają i ja nagle budzę się i nie wiem, co się dzieje. I dlatego ja wstaję i w ogóle jakby nie wiem, nie wiem, kim był, znaczy nie pamiętam tego jakby. I tak sobie to trochę wymyśliłam, no bo inaczej byłabym śmieszna.
Nie.
Justyno, przepraszam, tylko jedno powiem. Jak ja sobie uświadamiam, że ja jestem właściwie chyba jedną czwartą historii teatru, to ja jestem.
I właśnie dlatego jesteś Zosią, między innymi. Bardzo dziękuję za to spotkanie dziś o poranku. Przed nami kolejne spotkania, no i przede wszystkim w teatrze, któremu życzę dużo dobra. Nie tylko z okazji 130 urodzin, ale to dobro się przyda w najbliższym czasie. Lidia Bogaczówna, aktorka Teatru imienia Słowackiego, była dziś moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci.
Ja również Państwu dziękuję i Tobie, Justyno, za zaproszenie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.